Jest z nami na antenie Radia Maryja pani Anna Kubacka, ekspert Instytutu Ordo Iuris. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Witamy serdecznie. Chciałbym poprosić o komentarz do pewnego projektu, który pojawił się w różnych agendach Unii Europejskiej, który może być takim pretekstem do dalszego poszerzenia kompetencji Unii Europejskiej. Pretekstem tym może być pandemia COVID. I pani ten temat zgłębiła, opisała ten problem. Co to za dokument i dlaczego on jest takim niepokojący?
Chodzi oczywiście o planowaną strategię na temat ochrony zdrowia na świecie. To jest projekt, który jakby dopiero pojawił się w zamyśle Komisji Europejskiej, to znaczy Komisja Europejska przygotowała taki wstępny dokument, w którym zapowiedziała powstanie tej inicjatywy, przedstawiła, dlaczego chciałaby się zająć tym tematem, co mniej więcej chciałaby osiągnąć. I rozpoczęła konsultacje publiczne, w ramach których tak naprawdę wszyscy obywatele mogą wyrazić jakieś swoje pomysły, opinie, propozycje bodajże do 19 września. Później po zamknięciu konsultacji komisja, teoretycznie biorąc pod uwagę te wszystkie uwagi, zacznie przygotowywać już właściwy projekt aktu prawnego. Taka strategia to nie jest żaden wiążący dokument, natomiast strategie to są akty, które niejako wyznaczają kierunki polityczne, które później przyjmuje Unia, faktycznie już tworząc dyrektywy, rozporządzenia, przyjmując rezolucje w Parlamencie Europejskim. Czyli tak naprawdę jest to coś, co ukierunkuje politykę unijną na najbliższe lata. No tutaj mamy strategię na temat ochrony zdrowia, która już w tym dokumencie takim przygotowawczym jest określana właśnie w kontekście pandemii COVID-19, że Unia, dostrzegając to, jak wspaniale sobie poradziła przy pandemii COVID-19, centralnie próbując zarządzać tak naprawdę w każdym aspekcie życia obywateli przynależących do Unii, chciałaby to robić jeszcze lepiej, w związku z czym uważa, że należy te wszystkie środki jeszcze ulepszyć w celu tej bardziej, w celu tego bardziej globalnego zarządzania.
No, czy tak było, czy tak wspaniale, to można mieć tutaj różne zdania, bo raczej wręcz przeciwnie. A dodam, ten czas na te konsultacje, który teraz trwa, jest dość krótki, bo on się kończy za niewiele ponad miesiąc, tak?
Tak, konsultacje tak naprawdę zaczęły się już w czerwcu, także jakby czas na konsultacje publiczne nie jest aż tak krótki, bo one się zaczęły w czerwcu, trwają do 19 września. Natomiast to, co jest bardzo zastanawiające, to zapowiedziany termin przyjęcia inicjatywy przez Komisję Europejską, bo na stronie internetowej Komisji Europejskiej możemy znaleźć informację o tym, że projekt ma być już gotowy w trzecim kwartale 2022 roku. No to jest bardzo, bardzo duże tempo, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak zazwyczaj ten proces przebiega w Unii Europejskiej. To rzeczywiście może budzić niepokój, dlaczego to akurat ten projekt ma być tak szybko stworzony, tak szybko ma przejść cały ten etap konsultacji, a później dopracowywania treści przepisów. No osobiście uważam, że nie bez powodu akurat inicjatywa tej strategii na temat ochrony zdrowia zbiega się z pracami, które toczą się w WHO nad tak zwanym traktatem pandemicznym, który też odnosi się do takiego globalnego zarządzania zdrowiem. I jednocześnie mamy też zakończoną w maju konferencję na temat przyszłości Europy, gdzie wielokrotnie pojawił się postulat przeniesienia kompetencji z zakresu polityki zdrowotnej, które w tej chwili są kompetencjami wspierającymi, czyli tak naprawdę Unia nie bardzo może ingerować w politykę zdrowotną państw członkowskich. Zgodnie z postulatem te kompetencje miałyby być przeniesione do kompetencji dzielonych, czyli tak naprawdę o wszystkim decydowałaby Unia, a państwa tylko w wąskim zakresie, który Unia arbitralnie by pozwoliła nam tutaj samodzielnie zarządzać, czyli tak podejrzewam, że prawie wcale.
Czyli mamy takie trzy dokumenty, trzy jakby poziomy, na których dzieje się, i o tym się niewiele mówi, dzieje się taka tendencja do centralizowania zarządzania, do globalizacji zarządzania, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną w świecie. Strategia Unii Europejskiej, traktat antypandemiczny WHO i konferencja o przyszłości Europy, gdzie zdrowie jest jednym z jej rozdziałów, aspektów, tak? Trzy
dokładnie
dokumenty.
Tak, i znając jakby mechanizm działania organizacji międzynarodowych, a zwłaszcza Unii Europejskiej, właśnie to przedstawienie tych wszystkich projektów mniej więcej w tym samym czasie, no, sprzyja budowaniu takiej narracji, że to jest potrzebne, że wszyscy chcą tego kierunku zmian, no bo właśnie Unia się może powołać na to, co robi WHO, WHO może się powołać na to, co robi Unia, a jeszcze dodatkowo mamy te zalecenia konferencji o przyszłości Europy, które też rzekomo zostały sformułowane w toku debaty obywateli. No, na temat konferencji o przyszłości Europy też można by zrobić osobny program.
Mało kto wiedział, tak?
Tak, tak, właśnie. To była taka konferencja, która odbyła się pod bardzo czujnym okiem unijnych dygnitarzy. Obywatele, którzy zostali do niej dopuszczeni, w zasadzie zostali poinstruowani, jak mają formułować wnioski, a i tak ostatecznie jeszcze wnioski zredagował zarząd konferencji, żeby przypadkiem nie znalazło się w nich nic, co było nie po ich myśli.
I stąd wiemy, że wszyscy chcemy tego, czego chcemy.
Słucham?
I stąd wiemy, że wszyscy chcemy tego, czego chcemy wszyscy właśnie.
Tak, tak, zdecydowanie właśnie tak to. No, taki był zamysł tej konferencji, nie da się tego inaczej ująć.
Ta nowa strategia, żeby choćby w ramach Unii Europejskiej pozostać, ona otwiera furtkę na legalizację, na promocję, narzucanie aborcji w krajach członkowskich, tak? Może o tym kilka słów. Gdzie ta furtka tkwi?
Czy może jeszcze warto się odnieść do tego, że to nie jest pierwsza strategia dotycząca ochrony zdrowia w Unii Europejskiej. Podobny dokument powstał w 2010 roku i tam rzeczywiście była mowa o tym, że należy dbać o powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, była mowa o podstawowych usługach zdrowotnych, o zapobieganiu chorobom zakaźnym, o prowadzeniu nowych badań i technologii z zakresu ochrony zdrowia, przy czym nawet wspomniano, że niekontrowersyjnych badań i technologii. A tutaj w tym nowym projekcie już Komisja Europejska podkreśla, że ten dokument z 2010 roku jest bardzo przestarzały i że pojawiły się nowe kwestie, które należy tutaj ująć. No i w szczególności to jest oczywiście ochrona zdrowia kobiet i praw reprodukcyjnych, tak to jest ujęte. I wprost komisja wskazuje między innymi na przykład na cele zrównoważonego rozwoju ONZ, czyli tak zwaną Agendę 2030, z której to Unia z kolei bardzo lubi wyprowadzać prawo do aborcji. Oni to robią w ten sposób, że w tych celach zrównoważonego rozwoju znajdujemy takie stwierdzenie właśnie dotyczące konieczności ochrony zdrowia kobiet i ich zdrowia i praw reprodukcyjnych. Przy czym te pojęcia nie mają żadnej definicji legalnej na gruncie prawa międzynarodowego i zobowiązań państw, które do wdrażania tych celów się zobowiązały. No jakby państwa mają swobodę interpretacyjną. W przypadku Polski absolutnie jako ochrony zdrowia kobiet nie traktuje się aborcji. Mamy ochronę życia. Poza tym te prawa reprodukcyjne też w Polsce są dużo ładniej tłumaczone jako prawa prokreacyjne, czyli jakby idziemy w kierunku raczej no takiej naturalnej funkcji, tak, prokreacyjnej, a nie takich technicznych pojęć. Także Polska absolutnie nie odczytuje w tych celach zrównoważonego rozwoju prawa do aborcji, wręcz przeciwnie, w ramach tych celów realizuje właśnie programy dotyczące ochrony zdrowia kobiet w ciąży, różne kwestie związane z medycyną prenatalną, czyli takie bardzo, bardzo pozytywne projekty. No natomiast Unia Europejska bardzo, bardzo lubi powoływać się na te konkretne cele związane z ochroną zdrowia kobiet i postulować wprowadzenie aborcji jako czegoś, co tutaj teoretycznie przez ONZ miało być zalecone. No i właśnie w tej planowanej strategii na temat ochrony zdrowia można się domyślać, że tego typu kierunek interpretacyjny będzie przyjęty, no, zwłaszcza w świetle innych dokumentów unijnych i tych prób forsowania aborcji jako rzekomego prawa, czy nawet prawa człowieka, które pojawiają się w szeregu działań i dokumentów unijnych.
Tutaj pani nam wskazała te różnice między prawem w Polsce, czy to, jak jest ono interpretowane w Polsce względem tego, co jest w Unii Europejskiej, tak szerzej patrząc. No ale kiedy tak słyszymy, choćby dzisiaj w tej rozmowie naszej, wskazujemy trzy dokumenty, które gdzieś pewien system globalny tworzą. Mówimy Unia, ale też mówimy i WHO, czyli skala tutaj globalna. To nam się buduje wokół nas pewien taki cały system, który gdzieś no, do czasu można się opierać, tak? I patrząc od tej strony prawnej. Chcę spytać, trwają teraz konsultacje, choćby wobec tego dokumentu europejskiego, o którym teraz rozmawiamy, do 19 września. Czy chcemy zachęcić naszych słuchaczy do udziału w tych konsultacjach? Czy, nie chcę pytać, czy jest sens, bo to tak by brzmiało tak już, że poddajemy się i białą flagę wywieszamy, ale czy no, też gdzieś wydaje się nieraz, że te dokumenty są już gdzieś gotowe i tak w szufladach, tylko są potem wyjęte, a cała to jest taka nieraz zasłona dymna, żeby tylko dać pretekst, żeby to potem upublicznić. I co wobec tego, krótko mówiąc?
No, projekt tej strategii na 99% już jest napisany i gotowy do publikacji, właśnie stąd też ten krótki termin na jego przyjęcie. Natomiast jeżeli chodzi o uczestnictwo w konsultacjach publicznych, zgłaszanie uwag i opinii, to jak najbardziej jest sens, żeby z tego korzystać. Te opinie są później publicznie dostępne. Kiedy wejdzie się na stronę Komisji Europejskiej w zakładkę konkretnego projektu, można przeczytać, przejrzeć wszystkie zgłoszone opinie. I im tego jest więcej, im więcej jest głosów, które wyrażają sprzeciw wobec tych kierunków objętych przez Unię, no, tym bardziej będą musieli się zacząć z tym liczyć. Im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym bardziej. Bardzo było to widoczne w momencie, kiedy był przyjmowany tak zwany raport Matlicia. To też była tak naprawdę tylko niewiążąca rezolucja Parlamentu Europejskiego, ale Parlament Europejski w tej rezolucji chciał stwierdzić, że aborcja jest prawem człowieka. Oni to napisali tam wprost. I mimo, że ta rezolucja została przyjęta, to sprzeciw społeczny, który wtedy wybrzmiał, kiedy ludzie podpisywali petycje, kiedy wysyłali maile do europosłów, do Komisji Europejskiej, tak, do wszystkich możliwych organów unijnych, drzwiami i oknami, dochodziła informacja o tym, że sprzeciw społeczeństwa wobec tego typu działań jest ogromny. I to było nie tylko z Polski, aczkolwiek w Polsce faktycznie motywacja i ten czyn był bardzo widoczny.
To była ta akcja Jeden z nas, tak? O tym mówimy?
Tak, też jakby to jakby łączyło się. Natomiast rzeczywiście odbiło się to szerokim echem do tego stopnia, że później w Komisji Równouprawnienia i Praw Kobiet Parlamentu Europejskiego dyskutowano o tym, jak w przyszłości tego typu projekty dotyczące właśnie próby ustanowienia prawa do aborcji i innych tak kontrowersyjnych kwestii ukryć przed ludźmi, którzy będą robić problemy, tak? Którzy będą zgłaszać swój sprzeciw, którzy będą próbowali wpływać na europosłów, żeby głosowali przeciwko tym projektom. Patrząc na głosowanie przy raporcie Matlicia, też można dostrzec, że wielu europosłów posłuchało głosu obywateli. Nie ukrywam, prawdopodobnie dlatego, że nie chcieli się narazić na utratę pewnych głosów. Natomiast nawet ci posłowie, którzy zazwyczaj głosowali za aborcją i różnymi kontrowersyjnymi kwestiami, tutaj w tym głosowaniu zdecydowali się być przeciwko.
Bo stało się zbyt głośno o tym dokumencie, tak rozumiemy. Tak. Pani Anno, bardzo dziękujemy. Czyli na stronie Komisji Europejskiej jest możliwość wyrażenia swojej opinii, tak? I też w języku polskim?
Tak, można zgłaszać opinię w języku polskim. Strona Komisji Europejskiej też jest dostępna w języku polskim. Projekt nosi nazwę Strategiczne Ramy UE dotyczące zdrowia na świecie. Można tam wypełnić kwestionariusz dotyczący tej problematyki i można też zamieścić po prostu plik ze swoją opinią już do dowolnej objętości. Myślę, że jeżeli ktoś ma chęci, swoje przemyślenia na ten temat, chciałby wziąć udział w tworzeniu
to jest możliwość
prawa przyszłego w Unii Europejskiej, tego, co nas będzie dotykać, to jak najbardziej warto wziąć udział i mieć to poczucie, że skorzystało się z tej okazji, gdzie mogliśmy wyrazić swoje stanowisko.
Musimy kończyć, czas jest nieubłagany. Pani Anna Kubacka, ekspert Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, była naszym gościem. Bardzo pani dziękujemy.
Bardzo dziękuję również za rozmowę.
I zachęcamy państwa do wyrażenia swojej opinii na temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy.